Myślę, ogarniam studentów, uczniów i wszystkich młodych. Wam młodym pragnę powtórzyć. Budujcie cywilizację miłości w duchu prawdziwego dialogu, we wspólnym dążeniu do prawdy i sprawiedliwości, w umiłowaniu tej wolności, do jakiej wyswobodził nas Chrystus.
Kredens na szafę długo zerkał, zanim zapytać się odważył, czy chciałaby z nim zagrać w merka, a szafa, że wprost o tym marzy. Kredens za szafą truchtem goni, a tu znienacka żniw już koniec.
Co się dzieje?
Co się dzieje?
Co się dzieje, Matko Boska Zielna? Co to się dzieje, Ano świat pięknieje?
Przy bramie toczą się kościele, z morza i wystrojone krawy, po święto Matki Boskiej Zielnej, czyli słoneczne święto lata. Po święto Matki Boskiej Zielnej, czyli słoneczne święto lata.
Zatańczmy walca, wieszak krzyknął, wieszak, co się wciąż w szafie chowa. Na to stół kopytami bryknął i do walczyka podsfałował. Walcują niczym setka koni, a tu znienacka żniw już koniec.
Co to się dzieje? Co się dzieje, Matko Boska Zielna? Co to się dzieje? Ano świat pięknieje.
Co to się dzieje? Co się dzieje, Matko Boska Zielna? Co to się dzieje? Ano świat pięknieje.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ze studio Radia Maryja po wakacyjnej przerwie witają wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej. Kleryk Jacek.
I kleryk Paweł.
Kochani, dla nas także powoli kończą się wakacje. Co prawda klerycy, tak jak z racji, że studiujemy, rozpoczynamy rok wykłady od 1 października. Co prawda zlądujemy już w seminarium 26 września, a teraz mamy jeszcze taki czas na odbycie praktyk duszpasterskich, bo każdy seminarzysta takowe praktyki powinien odbyć, z czego potem sprawozdanie zdaje rektorowi. I tak różnie, a to i na oazie, i na jakichś innych rekolekcjach byliśmy, pomagaliśmy. I dziś stajemy już w wrześniowym piątek, by zastanowić się razem nad zbliżającym się świętem narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pawle, może trochę ty przybliżysz nam postać Maryi.
Pismo Święte, chociaż nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi, tradycja jednak przekazuje nam, że jej rodzicami byli święta Anna i święty Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach, co ważne, uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Nie znamy jednak miejsca urodzenia Maryi, ani też daty jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa. Największy wpływ wywarła na tradycję Kościoła protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bowiem z roku około 150, jest więc bardzo blisko Ewangelii według świętego Jana. Stamtąd właśnie dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli święty Joachim i święta Anna i że Maryja jako kilkuletnie dziecię została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego opisu jest obchodzone w kościele w dniu 21 listopada wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z IV wieku. Święto zaś powstało prawdopodobnie w Syrii, po soborze efeskim. Kult Maryi w kościele przybrał zdecydowanie wówczas na sile.
W Polsce czasem narodzenie Najświętszej Maryi Panny nazywamy Matki Bożej Siewnej.
O tak, jest to dość prężne święto w kościele. Dawniej był taki zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano je orać i siać o zimę zboże. Lud chciał najpierw, aby wrzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dary dobry urodzaj. Nie wiem, czy wiesz, ale na Podhalu święto 8 września nazywano zito siewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki. To święto kościelne staje się również tematem dla poetów. Poświęca mu jeden ze swoich wierszy Józef Sikora. W wierszu Matka Boża Siewna pisze: idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli. Wsiewa ziarno w ziemię czarną w złotej aureoli. Rzuca swe płomienie blaski na pola i sioła. Miłosierna, pełna łaski, patrzy dookoła.
Piękny wiersz. A dopowiem jeszcze tylko, że kapłan poświęcając ziarno wypowiada taką modlitwę. Sobie zapisałem. Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona, wpadłszy w ziemię, obumierają, aby wydać plon. Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna, zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą. A ziemię użyźni rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosły, wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli. Nic też dziwnego, że Kościół pragnie 8 września, więc pod koniec lata, a na progu jesieni, uczcić Matkę Bożą, wspominając jej narodzenie, jej przyjście na świat, tak bardzo przywołuje wyobraźni obraz jesiennego siewu. Bo w Maryi przecież Bóg powierzył ziemi drogocenne ziarno, które w przeszłości wyda plon. Błogosławiony jest owoc żywota Twojego. Kochani, tymi słowami modlą się tysiące wiernych ludzi na całej ziemi. A może opowiesz nam jeszcze o jakiejś formie kultu związanego z Matką Bożą, a tak szczególnie z jej narodzeniem?
Może wspomnę o Włoszech, bo to dość specyficzne i zdumiewające pewnie dla wielu. W niektórych krajach łacińskich, jak wspomniałem, we Włoszech, istnieje kult Maryi Dziecięcia. We Włoszech istnieją nawet sanktuaria, a więc miejsca, gdzie są czczone jako cudowne figurki i obrazy Maryi Niemowlęcia w kołysce. Do nich należą m.in. Madonna Bambina Forno Carnavese, Madonna Bambini w katedrze mediolańskiej, Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia, Matka Boża Dzieciątko jest główną patronką tego zgromadzenia. Czwarte sanktuarium Matki Bożej Dzieciątka jest w Marcatello. Znajduje się tam obraz namalowany przez świętą Weronikę.
A od kiedy właściwie jest obchodzone święto narodzenia?
Historia tego święta, co trudne, sięga czasu poświęcenia jerozolimskiego kościoła świętej Anny, wzniesionego w V wieku na domniemanym miejscu urodzenia Maryi. Z Jerozolimy, gdzie otacza się czcią figurkę Maryi jako małego dzieciątka, święto przeniesiono w VI wieku do Konstantynopola, a następnie na zachód. Pod koniec VIII wieku w Rzymie obchodzono je bardzo uroczyście, z procesją stacyjną, przy świecach i przy pochodniach.
Matko Boża siewna, siewna Boża Matko, spraw, żeby kolejny dzień po ludzku przeżyć i z mnogością pytań móc się jakoś zmierzyć. Matko Boża siewna, siewna Boża Matko.
Tamty, co jaskółek nigdy nie widzieli, gdy w nieba błękicie rwały się do góry. Matko Boska siewna, przy pierwszej niedzieli powieki obmywaj oberwaniem chmury.
Matko Boża siewna, siewna Boża Matko, spraw, żeby szeptać w porannym pacierzu, że z każdym cierpieniem tak się trudno zmierzyć. Matko Boża siewna, siewna Boża Matko, spraw, by w serca ziarno padło jak należy i pokryte plony
wrześniowe święto przypomina nam, że Maryja była człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę. Nie była przecież do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała przecież znajomych, krewnych. Dopiero jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boże Słowo sprawiły, że, jak czytamy w Piśmie Świętym, będą ją chwalić wszystkie pokolenia. Świętowanie tego wydarzenia niesie głęboką treść teologiczną, bowiem narodzenie Maryi było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia na świat Zbawiciela. Ojcowie Kościoła mówili nawet, że Maryja poprzedza przyjście Mesjasza, tak jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny blask dnia. W liturgii bizantyjskiej tą prawdę wyrażają słowa: narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu. Z Ciebie bowiem wzeszło słońce sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg. A w liturgii zachodniej prośba o wstawiennictwo tej, która dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia. Należy pamiętać, że Kościół wyznaje wiarę w niepokalane, ale nie dziewicze, tak jak w przypadku Jezusa Chrystusa poczęcie Maryi. która została w ten sposób zachowana od skażenia grzechem pierworodnym. O randze święta narodzenia Najświętszej Marii Panny świadczy fakt, że uroczystość niepokalanego poczęcia jest obchodzona 8 grudnia, czyli 9 miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin. Zobaczmy, jak wiele Pismo Święte mówi o Maryi, bo choć nie mówi o jej narodzeniu, to o osobie już Maryi przekazuje nam wiele. Jest ona matką samego Pana, tego, o którym apostoł Paweł napisał, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone, który jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma swoje istnienie. Jej powołanie jest absolutnie jedyne niepowtarzalne. Wśród miliardów ludzi, którzy byli i będą na ziemi, tylko ona jedna została wybrana do tego, żeby być Matką Boga. Nawet Elżbieta, matka największego w dziejach proroka, spontanicznie i z radością uznaje, że powołanie Elżbiety nie da się porównać z powołaniem Marii. Mówi przecież, a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Niezwykła treść zawiera się również, gdy później mówi, błogosławiona jesteś między niewiastami. Słowa te skierowano już do dwóch kobiet w Starym Testamencie. Obie one zwyciężyły wodzów nieprzyjacielskich. Obie, co jest rzeczą znamienną, uderzyły jej w głowę. Jael zmiażdżyła głowę wroga ludu Bożego Sisery, zaś Judyta obcięła głowę Holofernesowi. Skoro te same słowa zostały skierowane do Maryi, trudno wątpić, że jest ona niewiastą, którą Bóg postanowił przeciwstawić szatanowi, a której potomstwo zmiażdży mu głowę. To właśnie dlatego Pan Jezus na samym początku i na samym końcu swojej publicznej działalności w Kanie Galilejskiej i na krzyżu nazywa swoją matkę niewiastą. Zauważmy dalej. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela, Pismo Święte umieszcza w ciągu tych świątobliwych, bezpłodnych kobiet, których macierzyństwo jest szczególnym darem dla całego ludu Bożego. W ten sposób Izaak, dziedzic obietnicy, urodził się z bezpłodnej Sary, Jakub, ojciec ludu wybranego, z bezpłodnej Rebeki, wielki mąż Boży Józef z bezpłodnej Racheli, a z bezpłodnej matki urodził się również mocarz Boży Samson oraz wielki sędzia ludu Bożego Samuel. Elżbieta stanowi niejako następne ogniwo tej czcigodnej tradycji. Otóż jej macierzyństwo jest w dwóch pierwszych rozdziałach Ewangelii Łukaszowej jednoznacznie skontrastowane z dziewiczym macierzyństwem Marii. Dosłownie przepaść dzieli ten dar Boży, jakim przez Elżbietę i Zachariasza Bóg obdarzył ludzi w osobie Jana Chrzciciela od tego daru Bożego, jaki otrzymaliśmy przez Maryję w osobie Jezusa Chrystusa. Starożytni Rzymianie mieli mądrą formułę. Nie wiele słów, ale wiele treści. I to świetnie charakteryzuje biblijny przekaz na temat matki Jezusa Maryi. W niewielu słowach Duch Święty przekazał nam bardzo wiele treści. My, chrześcijanie, a pewnie Polacy, to już wyjątkowo, chętnie prosimy o wstawiennictwo Marię. Lubimy różaniec, litanię loretańską. Lubimy pielgrzymować do różnych sanktuariów maryjnych. W wielu szkołach organizowane są pielgrzymki przed maturą na Jasną Górę, by prosić Marię o zdanie tego egzaminu. Te wszystkie czynniki, choć z jednej strony są pięknym przejawami miłości do Maryi, to z drugiej strony przez nie zarzuca nam się, że są jedynie taką zewnętrzną religijnością. Pojawiają się pytania nie tylko o to, na ile jest to potrzebne i pomocne w kształtowaniu, ale także jakimi zasadami powinna się kierować ta pobożność, by była poprawna pod względem teologicznym. Pawle, może trochę ty teraz powiesz na ten temat.
No właśnie, to jest ogromnie ciekawe, bo tradycja Kościoła jednoznacznie potwierdza walor pobożności maryjnej, a jej uwielbienie nie budzi wątpliwości i jest uzasadnione rzeczowo i teologicznie. W historii zbawienia wyraźnie przecież jest wpisana Maryja, Matka Słowa Wcielonego. Jej rola w jednaniu ludzi i świata z Bogiem ma wyjątkowy charakter, ponieważ jak uczy nas Sobór, Syn Boży przyjął z niej ludzką naturę, by przez tajemnicę ciała swego uwolnić człowieka od grzechu. Można jeszcze inaczej powiedzieć, że katolicyzm naznaczony rysem maryjnym nie ubliża i nie pomniejsza kultowi jedynego Boga, ani jedynemu pośrednictwu zbawczemu Chrystusa, lecz bardziej to uwypukla. Maryja łączy się przecież ze wszystkimi zbawczymi misteriami Chrystusa. Ona go zrodziła i otrzymała, dlatego imię Matki Boga, to jest Syna Bożego, w jego ludzkiej przybranej naturze. Bywa niestety, że w praktyce Kościoła, a zwłaszcza w różnych formach kultu obecnych tzw. pobożności ludowej, źle stawiane są akcenty, przez co rola Maryi jest zafałszowana. By uniknąć jakichkolwiek błędów, warto pójść za radą, jaką dał nam ksiądz kardynał Karol Wojtyła, by zwyczajną drogę nabożeństwa maryjnego per Mariam ad Jezum wesprzeć i wzbogacić o drogę per Jezum ad Mariam. I co ciekawe, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na modlitwę Zdrowaś Mario, którą tak często odmawiamy. Czasami bez zastanowienia mówimy jedno po drugiej. A gdy zastanowimy się i zatrzymamy, widzimy charakter chrystocentryczny. Jezus jest w centrum, bo Jezus, słowo Jezus, jest w centrum modlitwy. Owoc Twojego żywota, Jezus. I właśnie już sama modlitwa, prosta modlitwa, którą zna każdy chrześcijanin, ona już daje nam odpowiedź na to, jak Maryja ogromnie wskazuje nam Chrystusa, swojego Syna.
Kochani radiosłuchacze, ważne jest, żeby nasza modlitwa była skierowana ku Bogu. Tak jak ty mówiłeś, że ta modlitwa, zdrowaś Maryja, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. To Jezus takie spoiwo tych tej części, którą często mówi jakaś osoba prowadząca i potem my churalnie dokańczamy. To Jezus, to centralne słowo jako fundament naszej wiary. Kochani, prośmy Maryję o to, by ona przedstawiała nasze intencje swojemu Synowi. Jeszcze chciałbym też takie dopowiedzieć, że w malarstwie jest coś takiego, jak to się nazywa hodogetria. Taki najstarszy, najbardziej rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawiania Maryi z Dzieciątkiem. I takim przedstawieniem jest właśnie Matka Boża Częstochowska, gdzie centralnym punktem tego obrazu jest Jezus Chrystus, a Maryja wskazuje na Niego. I my często właśnie skupiamy się może na Matce Bożej. Dobrze, że doceniamy, że prosimy ją o wstawiennictwo, ale zawsze powinniśmy pamiętać, że prosimy o wysłuchanie naszych modlitw Pana Jezusa, a Matkę Bożą prosimy, aby te intencje nasze przedstawiała swojemu Synowi. I tak, kochani, mam nadzieję, że poprzez te krótkie przedstawienie od historii święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny, poprzez tą naszą refleksję nad modlitwą, mamy nadzieję, że to święto 8 września przeżyjemy trochę inaczej, przeżyjemy trochę świadomiej. Drodzy młodzi radiosłuchacze, was zachęcamy bardzo serdecznie do zawierzenia się Marii, zawierzenia wszystkich naszych spraw Matce Bożej. A na pewno dobrą okazją będzie do tego 8 września, bo ona jako najlepsza pośredniczka te wszystkie intencje, które nasze serce kryje, dobremu Bogu przedstawi. Bardzo serdecznie dziękujemy wam, że byliście razem z nami, że kilka tych minut spędziliśmy wspólnie. Żegnają się z wami klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej. Kleryk Jacek
i kleryk Paweł.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.